Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Gdy rozmawialiśmy kilka tygodni temu w audycji Ludzie i Pieniądze, z taką ostrożnością mówił pan o możliwości obsługi w tym roku 4-milionowego pasażera. Wczoraj przeczytałem w gazecie, że szansa jest coraz większa.
Jeszcze 12 grudnia szliśmy na wynik 4 miliony. 12 grudnia przestaliśmy liczyć. Także myślę, że
co
będzie...
Co to znaczy, że przestaliście liczyć?
No, przestaliśmy sprawdzać statystyki. Przestaliśmy
Dlaczego?
Sprawdzać statystyki, ponieważ tak, nie chcemy już się denerwować. Chcemy się skupić na biznesie, a nie tylko liczyć pasażerów. Ale na pewno będzie bardzo, bardzo blisko w jedną albo w drugą stronę.
Bardzo blisko, czyli na granicy.
Tak, ja myślę, że spokojnie możemy mówić, że 4 miliony obsługujemy.
Dobrze, ale to 4 miliony jest taka magiczna liczba. Co ona tak naprawdę oznacza dla portu?
Ona przede wszystkim oznacza, że są tylko 3 porty lotnicze w Polsce, które przekroczyły bądź przekroczą tą magiczną liczbę,
Gdańsk,
czyli Warszawa,
Kraków
i Gdańsk. I można powiedzieć, że te 4 miliony to już jest taki poziom rozwoju rynku, taki wysoki poziom rozwoju rynku, że duzi sieciowi przewoźnicy zaczynają się tym rynkiem interesować. No i właśnie mieliśmy ostatnie ogłoszenie wejścia w przyszłym roku KLM-u do Gdańska i to jest właśnie taki między innymi ruch, czyli wielcy gracze na tym rynku zauważają Gdańsk.
Jakie to będzie połączenie KLM-u?
Do Amsterdamu.
Czyli to jest ten efekt tych wielkości przewozowych?
Tak, no bo pamiętajmy, że przewoźnicy konkurują między sobą. Myśmy od dawien dawna mieli tutaj przede wszystkim Polskie Linie Lotnicze LOT i SAS, czyli i Lufthansa, czyli Sojusz Star Alliance.
Tradycyjne takie linie.
Tak jest, ale jeden sojuszu Star Alliance. I bardzo ciężko liniom lotniczym z pozostałych sojuszy, takich jak British Airways, KLM, było ciężko tutaj wejść na ten rynek. Ciężko, ponieważ już ten rynek jest zajęty. Jeżeli rynek jest mały, to wiadomo, że nie ma tylu graczy, którzy mogliby się podzielić tym tortem. Mhm. A dzisiaj ten tort się robi coraz większy, w związku z tym każdy może uszczknąć swój kawałek.
Mówił pan o tych 3 lotniskach. Gdańsk, Warszawa, Kraków, na linii Wisły tak ułożony. To przypadek, że na linii Wisły, czy to jest jakiś mechanizm biznesowy?
Znaczy na pewno nie związany z Wisłą. Na pewno nie przewozimy pasażerów Wisłą.
Ale ja patrzę, jest to oś Polski taka.
Tak, ale można powiedzieć, że tak się aglomeracje ukształtowały, bo pamiętajmy, że port lotniczy i region i miasta to jest takie sprzężenie zwrotne. Nie ma rozwoju regionu bez portu lotniczego, ale też nie ma rozwoju portu lotniczego bez rozwoju regionu. I można powiedzieć, że to największe nasze aglomeracje to jest warszawska, katowicko-krakowska, no a na północy jest tylko trójmiejska.
A jak porównać można by było gdańskie lotnisko do zagranicznych portów lotniczych? To jesteśmy podobni do jakiego? No to... Jeśli idzie o wielkość, jeśli idzie o nowoczesność, z kim się pan porównuje? Mówi pan, jestem jak...
Nie mówię tak. Na pewno tak nie mówię, ale na pewno mówię, nie jestem taki jak Paryż, Londyn, bo my często mamy, porównujemy się do największych hubów lotniczych. Ale ja to zawsze mam...
Nie, ale dajmy wyobrażenie naszym słuchaczom, na jakim poziomie jesteśmy w sensie rozwoju, patrząc na zachodnie porty lotnicze. Znaczy, dałoby radę?
To powiem inaczej. Ja bym powiedział tak. My jesteśmy lotnisko mniej więcej numer 130-140 w Europie. I to jest nasze miejsce szeregu. Kraków jest gdzieś tam na granicach setnego miejsca w Europie. Ja bym powiedział, że jesteśmy takim regionalnym portem lotniczym. Największe lotniska na świecie odprawiają po 100 milionów pasażerów rocznie. Największe europejskie po około 60-70 milionów pasażerów rocznie. Największe polskie odprawia 13 milionów pasażerów rocznie, a my jesteśmy na poziomie 4.
Ale co jest istotne, jest coroczny przyrost ilości pasażerów.
Tak, rośniemy i to tak, ja bym powiedział, że bardzo fajnie, bo rośniemy około 8% w skali roku. To jest duży przyrost. W Europie taki średni przyrost gdzieś jest na poziomie 3-4%.
A nie przeszkadza temu wzrostowi ta seria katastrof, z którymi mieliśmy do czynienia w tym roku, spektakularnych katastrof lotniczych? Nie obserwuje pan takiego zniechęcenia, jakiejś ostrożności pasażerów w wyborach linii lotniczych albo w ogóle transportu lotniczego?
Znaczy nie, bo przyznajmy sobie szczerze, że nie ma innego wyjścia. Żeby się poruszać w średnim i w długim dystansie po świecie, Europie, trzeba używać transportu lotniczego. Natomiast to jest tak, po 11 września widzieliśmy taki moment, takie może 2 miesiące, kiedy ludzie naprawdę nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, czy w ogóle ta gałąź transportu jest bezpieczna. Natomiast każda katastrofa, no znowu porównujemy, transport lotniczy jest naprawdę jedną z najbardziej bezpiecznych gałęzi transportu. wypadki na drogach są wszędzie, są codziennie, są naszą codziennością, my już przywykliśmy do nich. Katastrofy lotnicze.
Ja przepraszam za to sformułowanie, one są spektakularne.
Ja wiem, one są spektakularne, natomiast one się naprawdę bardzo rzadko zdarzają. Ja powiem szczerze, że ja zawsze mówię do swoich znajomych, że musisz mieć wielkie szczęście, żeby być na pokładzie samolotu, z którym miałoby się coś stać. Ja myślę, że nikt z nas takiego szczęścia nie ma.
Mhm. Tegoroczne wakacje pokazały, że Polacy częściej niż zwykle wybierali wypoczynek w naszym kraju. To pewnie przez także niepewną sytuację w krajach, które dotąd były popularnym kierunkiem turystycznym. To zaważyło na waszych wynikach?
Na pewno tak, natomiast nie w dużej skali, bo ja przypomnę, że ruch czarterowy u nas to jest poziom mniej więcej 250-300 tysięcy pasażerów rocznie. Czyli jest to kilka procent naszego ruchu. Natomiast ewidentnie widzieliśmy to w zeszłym roku, że pasażerowie wybrali turystykę krajową. Zresztą pełno turystów tutaj było w regionie, więc wszyscy widzieliśmy tych turystów. Natomiast u nas widać ewidentnie Egipt i Turcja legły w gruzach jako kierunki turystyczne.
A jakie są teraz popularne?
Z kolei rozkwita Grecja, no Hiszpania. Aha. I co ciekawe Bułgaria. Myślę, że Bułgaria to jest taka odpowiedź tur operatorów na tą Turcję i Egipt. Tam jest tanio. Jeszcze może standard nie taki, ale tur operatorzy nad tym pracują.
Bułgaria jest w ogóle fascynującym krajem, jeśli idzie o rozwój zarówno turystyczny, jak i też nowoczesnych technologii. Tam coraz więcej instytucji się, czy firm się sytuuje. To jest osobna sprawa, ten kierunek
bułgarski.
I Bułgaria
się kojarzy z dzieciństwem, Złote Piaski, Albena, rodzice mnie brali tam na wczasy.
Mi się nie kojarzy, żeby moich rodziców nie było stać na to, żeby do Złotych Piasków latać. A jakie są perspektywy rozwojowe
przewozów? Ale z tego, co wiem, to było tanie. To przecież nie było wcale nic drogiego. Wszyscy latali do
ale
Bułgarii.
Tak
na
czy
czasy.
Siak nie było stać. Myślę, że nie wszyscy, ale okej. Okay. Nie o tym. Jakie są perspektywy rozwojowe przewozów lotniczych, pana zdaniem?
W Polsce? Na w świecie? Polsce. W Polsce na pewno będziemy gonili Europę i na pewno ruch pasażerski w Polsce będzie rósł szybciej niż w Europie. Cały czas współczynnik mobilności, czyli ten stosunek liczby
ale mieszkańców. Ale dlatego, że jesteśmy jeszcze nienasyceni?
Na początku drogi, mhm. Tak jest. Może ciężko powiedzieć, czy to jest początek, czy to już jest pierwsze kilka stopni, ale jesteśmy mimo wszystko na początku drogi. My się jeszcze cały czas uczymy latać. My to widzimy na przykład na lotniskach. Wprowadziliśmy dzisiaj, testujemy taki automatyczny boarding, czyli kod kreskowy wystarczy położyć na takiej bramce, która się otwiera. No i nasi pasażerowie mają dzisiaj z tym olbrzymi problem. Mhm. Także to co, rozwiązania, które są popularne na lotniskach europejskich, które działają na lotniskach światowych, u nas są jeszcze cały czas nowością i stanowią pewną trudność dla pasażerów. Ale to pokazuje, że my naprawdę na początku drogi
A jesteśmy. Czy ta szansa rozwojowa lotnictwa w Polsce to także szansa dla tych pozostałych lotnisk w naszym kraju? Ja pamiętam, jak kilkakrotnie tutaj rozmawialiśmy w studiu i z takim małym entuzjazmem mówił pan o nowo otwieranych lotniskach, nie wiem, w Szymanowie czy w Rzeszowie. Ten rok potwierdził sensowność ich istnienia, czy jeszcze nie?
Znaczy, ja bym powiedział tak. Dzieje się tak, ale nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, że duże lotniska stają się coraz większe, a małe stają się coraz mniejsze. I to jest fakt. Natomiast trzeba pamiętać jedno, że lotniska nie żyją w oderwaniu od całego systemu transportowego, tylko jeżeli rozwijają się autostrady, jeżeli rozwijają się szybkie koleje, ten dystans między lotniskami się skraca. W związku z tym ta sieć lotnisk
może być rzeczą.
Powinna być weryfikowana, moim zdaniem, co 5 lat. I to z punktu widzenia państwa, bo tak naprawdę to państwo odpowiada za tą infrastrukturę drogową, kolejową i teraz należałoby dołożyć lotniczą. I tak to jest na rynku, że trzeba cały czas weryfikować, cały czas, no bo jak zbudujemy gdzieś szybki kawałek, zresztą Łódź jest najlepszym takim dowodem. Szybka autostrada między Warszawą a Łodzią i lotnisko w Łodzi wegetuje, a lotnisko w Warszawie fantastycznie się rozwija.
Ale słyszałem, że lotnisko w Łodzi ma szansę rozwojową. Tam Chińczycy chyba chcą zainwestować.
Chińczycy, potwierdzam, że generalnie Chińczycy darzą wielkim sentymentem Łódź i tam jakieś kontakty gospodarcze powstają. Znaczy, to każdy ma szansę. Bardzo często jest tak, że lotnisko mniejsze, przy dużej aglomeracji, patrz Frankfurt Hahn, przy Frankfurcie, to był pomysł na sukces właśnie tego małego lotniska, które gdzieś tam jest oddalone. Paryż-Beauvais jest dlatego znane w ogóle, że jest blisko Paryża, więc to nigdy nie można powiedzieć, że jak coś jest blisko, to znaczy, że jest skazane na porażkę, ale też trzeba uważać, bo Są sukcesy, ale są też porażki spektakularne.
W tym roku być może 4 miliony pasażerów, a w przyszłym roku?
W przyszłym roku myślę, że tak 4300.
4300,
taki 8% wzrost. Tak.
Dobrze, jest. A za zwiększoną liczbą pasażerów muszą iść inwestycje. Jakie będą w przyszłym roku?
No przede wszystkim, to już chyba widać, wszyscy pasażerowie na porannej fali odlotowej widzą, my dzisiaj pracujemy na 20 takich uzbrojonych check-inach, 6 uzbrojonych w taki sposób gospodarczy, a teraz chcemy uzbroić dodatkowe 20 check-inów, czyli będziemy na 40 check-inach, czyli stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej pracować, czyli krótko mówiąc, krótsze kolejki do check-inów, większy komfort dla pasażerów. To jest pierwsza taka główna inwestycja. Będziemy rozbudowywali też infrastrukturę parkingową, parkingi samochodowe. To też widać, okoliczne parkingi rozwijają się, nasze lotniskowe się rozwijają, także ten większa ilość pasażerów generuje większy ruch samochodowy. Kolejna rzecz, którą będziemy realizować, to jest kwestia ILS-a. Tak jest. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć sobie, że my jesteśmy gotowi do tej inwestycji. Chcemy wejść z drugiej kategorii na 3B. To krótko mówiąc, jeszcze lepsze warunki przeciwmgielne. Natomiast ta inwestycja troszeczkę zależy też od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i od ULC-u. Jeżeli będą ich zgody na tą realizację i PASZP też zupdate'uje swój ILS do tej wyższej kategorii, to tą inwestycję będziemy też realizować. No i przede wszystkim kurierski terminal DHL-u kończymy. Mhm. Przesyłki kurierskie, można powiedzieć tak, że my obserwujemy u nas na lotnisku w Gdańsku. Cargo duże, to masowe ładunki spadają, natomiast rosną przesyłki kurierskie. To chyba wszyscy w domach widzimy, że już teraz wszystko DHL-em bądź
TNT. No to rozwój sklepów elektronicznych, sklepów internetowych zapewne to mocno determinuje ten rozwój przesyłek kurierskich.
Też, natomiast pamiętajmy, że ci kurierzy u nas podstawiają też swoje samoloty, czyli oferują codzienne rejsy samolotami, więc dla nas to jest ta wartość dodana.
A
to
cargo nie spada tylko dlatego, że gospodarka jest w zadyszce, czy cargo spada dlatego, że ładunki są transportowane innymi drogami?
A no właśnie autostrady to jest taki najlepszy przykład. Dzisiaj cargo jest wożone autostradami do portów niemieckich i stamtąd ekspediowane w świat. W świat mówię o long haulach, czyli długich dystansach.
Mhm. Powiedział pan o tych inwestycjach. Ja pamiętam, jak mówił pan, że na lądowaniu i starcie samolotów współczesne lotniska zarabiają niewiele, albo prawie nic nie zarabiają, dlatego rozwijają działalność okołolotniskową, bo to ona generuje te największe przychody. I mówił pan wówczas o pomyśle powstania biurowców wokół lotniska. Ten pomysł będzie realizowany w przyszłym roku?
No to oczywiście wszystko zależy od moich właścicieli, natomiast ten projekt
dzisiaj zdecydują?
W przyszłym, dzisiaj nie, dzisiaj na walnym nie, ale w przyszłym kwartale, w pierwszym kwartale przyszłego roku chciałbym już postawić ten projekt do decyzji korporacyjnych. Także jesteśmy na końcu prac analitycznych.
A niech pan opowie o tym projekcie.
Nie chciałbym opowiadać.
Ile tam biurowców ma stanąć? Jak to ma wyglądać?
Dużo. Natomiast nie chciałbym opowiadać, bo obserwuję.
Pięć to dużo?
Ale my się uczymy tego biznesu biurowego. Podglądamy najlepszych i widzę, że ci najlepsi milczą
daleko
na temat.
Pan nie ma.
Ale milczą na temat swoich projektów. W związku z tym bądźmy profesjonalni i my też troszeczkę pomilczymy jeszcze. Natomiast tak, jest to znaczna inwestycja, rozciągnięta na najbliższe 10 lat od momentu rozpoczęcia tej inwestycji.
A kiedy pierwszy biurowiec?
Jeżeli zgody korporacyjne będą w przyszłym roku, no to myślę, że 2,5 roku i jesteśmy po pierwszym biurowcu. Mhm.
Dobrze. Panie prezesie, o sprawach politycznych chwilę. Będzie pan zeznawał przed komisją śledczą w sprawie Amber Gold?
Jeżeli mnie komisja zaprosi, oczywiście.
Zatrudnił pan Michała Tuska, który pracował dla LT Express. Zorganizował pan już słynne przeciąganie samolotu, które stało się symbolem tego domniemanego wsparcia polityków dla spółek Amber Gold. Sądzę, że może znaleźć się pan w kręgu osób, którymi są zainteresowani posłowie tej komisji.
No ja też tak sądzę. No i mam nadzieję, że
nie dostał pan jeszcze?
Nie. Na razie komisja. Zaproszenia, na razie wezwania. Komisja śledcza prosi o materiały. I wysyłamy te materiały
jakie
na bieżąco.
Jakie materiały?
No różnego rodzaju, te, które komisja sobie życzy.
A jakie?
No związane właśnie z tymi tematami, które pan redaktor tutaj przytoczył.
Tak? Pytali o Michała Tuska?
Też.
Pytali o to przeciąganie?
No oczywiście.
Jak to było z tym przeciąganiem? Niech pan po raz 15 wytłumaczy.
No, najważniejsze jest, że to nie była żadna impreza ani Amber Gold, ani OLT.
To była wasza impreza.
To była nasza impreza, nasza lotniskowa impreza, którą wymyślił mój kierownik działu marketingu. Otwieraliśmy kilkanaście inwestycji. Wszystkie inwestycje realizowane w największym programie inwestycyjnym, jaki ta spółka kiedykolwiek realizowała, bez terminala pasażerskiego. No i jak otworzyć płytę postojową albo drogę kołowania? Można tak jak zagierka przeciąć wstęgę, no ale można też zrobić to z jakimś fajnym pomysłem. Myśmy wpadli na pomysł przeciągania samolotu. Po latach się okazało, że to nie ten niewłaściwy samolot przeciągaliśmy. No ale tyle w tym naszej winy.
Mhm. A nie żałuje pan, że zatrudnił pan Michała Tuska?
Nie. Nie, ponieważ bardzo dobry pracownik. Ja myślę, że te ostatnie kilka lat, kiedy u nas pracował, ten wzrost ruchu jest związany również z jego osobą, bo przypomnę, że to jest osoba, która odpowiada za rozwój siatki połączeń, czyli negocjacji z przewoźnikami.
Mhm. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.
Tomasz Kloskowski, prezes portu lotniczego imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie, był naszym gościem. To wszystkiego dobrego, panie prezesie, na przyszły rok. I dla naszego lotniska, i dla pana prywatnie rozmawiał Jacek Naliwajek.